Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki, kolejny dobry czwartkowy wieczór, bo jak zwykle znów udało się spotkać z ludźmi, którzy chcą podzielić się swoją drogą z Panem Bogiem nie tylko od święta, ale także na co dzień. Świętość w codzienności. Dziś nieszporami rozpoczęły się obchody jubileuszu 950-lecia naszej diecezji, to jest spory kawał historii, ale my w ten jubileusz chcemy wejść jakby od drugiej strony, od teraźniejszości, a właściwie od przyszłości, bo mówi się, że młodzież jest przyszłością Kościoła i dlatego spotykamy się z diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, ksiądz Tomasz Detz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz z osobami, które z młodością i z młodzieżą mają wiele wspólnego, ponieważ chcą angażować się w duszpasterstwo naszej diecezji. Magdalena Bojanowska i Jakub Rososiński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zapytam najpierw księdza Tomasza. Od niedawna diecezjalny duszpasterz młodzieży. Już wiem, co się zmieniło, Tomku, w twoim życiu, bo już o tym mówiłeś. Zmieniłeś perspektywę widzenia, patrzenia na duszpasterstwo po tych kilku miesiącach pracy jako duszpasterz młodzieży w tym wymiarze diecezjalnym.
Tak, zgadza się. Myślałem, że będzie więcej pytań, ale dobrze, dobrze. W każdym razie właśnie dzisiejsza Ewangelia właśnie pokazuje, że Jezus szuka owcy, no i rola duszpasterza młodzieży diecezjalnego, czy tego na takim szczeblu parafialnym, to jest po prostu szukanie owiec. Tu jest trochę i więcej, dlatego potrzeba też więcej rąk do pracy, dlatego tutaj moi współtowarzysze, no i też ufam, że ta audycja i cały też rok jubileuszowy to jest taki też dla mnie czas, żeby szukać więcej rąk, które będą zagarniały owce do zagrody w ramiona Jezusa.
Baca bez Juchasa by sobie nie poradził. Kto z was dwojga ma już do czynienia z duszpasterstwem młodzieży w naszej diecezji? Oboje działacie. Jakubie, wiem, że jesteś prezesem ministrantów w pewnej płockiej parafii. Czy to jest twoje spełnianie się jako duszpasterz?
Zdecydowanie tak. To prawda, jestem prezesem ministrantów w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Płocku. Powiem szczerze, że już nawet nie pamiętam, jak długo jestem, bo trochę tego czasu już minęło, od kiedy zostałem. Dzięki temu mam cały czas kontakt z młodzieżą, mam kontakt z dziećmi, które zaczynają służyć przy ołtarzu Pana, które rozpoczynają tą swoją misję i wchodzą tak naprawdę w życie. Byłem też wcześniej w Młodzieżowej Radzie Duszpasterskiej, dwie kadencje temu, też jako przedstawiciel liturgicznej służby ołtarza, także gdzieś tam od zawsze ja właśnie byłem związany z ministrantami, z liturgiczną służbą ołtarza. Generalnie ta służba przy ołtarzu zawsze była w moim życiu obecna.
Na czym polegało twoje bycie w diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej?
Na pewno moje doświadczenie parafialne przełożyło się na to, dlatego że miałem świadomość, jak wygląda funkcjonowanie ministrantów, no bo generalnie to na tym polegało moje doświadczenie. Mogłem przełożyć na takie funkcjonowanie diecezjalne przy okazji różnych organizacji wydarzeń diecezjalnych, choćby nawet Niedziela Palmowa, Niedziela Młodych. To były te wydarzenia, które, gdzie można było to parafialne funkcjonowanie ministrantów przełożyć na te już diecezjalne.
Magdaleno, ty bardziej lokalnie czy globalnie działasz duszpastersko?
Nie wiem, jak to nazwać, może bardziej chyba globalnie, bo łączę i moje świadectwo życia, i też mój zawód. I na tym mi zależy, w ogóle mam taką perspektywę, że po prostu do młodych na najróżniejsze sposoby, żeby docierać. I robię to na co dzień jako psycholog. A moje doświadczenie mojej młodości, może już jeszcze nie tak dawno temu, ale jednak gdzieś troszkę...
Trwające doświadczenie młodości, powiedzmy tak.
Oczywiście. No ja tutaj najbardziej swoją młodość, wczesną młodość wspominam właśnie w duszpasterstwie akademickim Petroklezji w Płocku i też czas właśnie niesamowitej formacji zarówno mojej duchowości, jak też rozwoju samoświadomości i myślę, że właśnie ten czas bardzo dużo pomógł mi, jeżeli chodzi też o zawód psychologa. I mam w ogóle wrażenie, że teraz każdy gdzieś dąży tego rozwoju samoświadomości, tak, psychiki, a tak naprawdę właśnie Kościół jest niesamowitym miejscem, żeby to robić. I chodzi o sam fakt tego, żeby to trochę tak odczarowywać, nie widzieć w tym jakiegoś zła, czy w ogóle rywala dla duchowości, bo nieraz jest takie postrzeganie, tylko żeby właśnie pokazywać, jak bardzo to wszystko idzie ze sobą w parze, żeby zmniejszać ten lęk. Ten lęk, który ciągle nas ogranicza i robi złą robotę, tylko żeby naprawdę widzieć, jak bardzo można się rozwijać i wchodzić w coraz głębsze i takie zdrowsze doświadczenie Boga. No mi to młodość jakby pozwoliła, miałam to szczęście, że moja formacja naprawdę głęboko duchowo wyglądała, za co jestem niesamowicie wdzięczna i odczuwam też w jakiś sposób taką właśnie potrzebę, żeby z tej wdzięczności tego nie zostawić tylko dla siebie, tak? Ja się mogę pochwalić, wow, super młodość, taka dojrzała duchowość, że nie czułam się jakoś tam, nie wiem, pokrzywdzona czy powykrzywiana, a różnie bywa i po prostu tego też słucham w gabinecie, no i nie chcę tego tak zostawić, tak? Mogę tak gdzieś indywidualnie, pojedynczym osobom gdzieś pomagać to regulować i prostować, ale jeżeli jest możliwość, żeby gdzieś z tym iść na większą skalę globalną, no to czemu nie?
Kiedy odnalazłaś swoje miejsce w kościele, jako wspólnocie? Może z dzieciństwa pamiętasz jakieś obrazki z wizyt w kościele, z nabożeństw, że to było twoje miejsce, w którym się zaczęłaś dobrze czuć? Zawsze tak było?
Nie, zdecydowanie nie. Byłam od zawsze w kościele, ale to raczej, i teraz też zresztą o tym zawsze mówię, że no jednak musi przyjść w jakiś sposób taki moment wyboru, tak, związany z kryzysem autonomii, tak, w psychologii rozwojowej, kiedy po prostu można być od zawsze i być dalej, ale musi być moment, kiedy ja podejmuję decyzję, że ja zostaję. Nie ma już, teraz już nie są takie czasy, że po prostu przejedziemy całe życie na duchowości tak po prostu, bo rodzice byli, to ja też jestem i ja zawsze będę, tak, żeby można było tą duchowość nazwać prawdziwą z wyboru. Można w niej być takiej po prostu z przyzwyczajenia i z tradycji, i tak sobie tam można życie przeżyć, ale jeżeli ktoś chce pójść w duchowość świadomą, no to jednak musi być ten moment, kiedy wybrał. No u mnie osobiście był taki przełom, tak, kiedy chciałam odejść w ogóle z kościoła, przejść sobie tam gdzieś indziej. I najmocniejsze doświadczenie zatrzymania było raczej akurat na wyjeździe, w ogóle daleko do Kalwarii Pacławskiej. Tam było franciszkańskie spotkanie młodych. I po prostu było to mocne zderzenie z doświadczeniem Boga, które nie było mi obce, ale tam było wyjątkowo takie głębokie. Chyba po prostu w tym momencie życia najbardziej tego potrzebowałam, żeby mnie coś tak, Duch Święty mnie mocno szarpnął, żeby tu zostać, tak pozytywnie oczywiście. No a później to już było takie mniejsze, ale upewnianie. No akurat na mnie gdzieś pielgrzymka do Częstochowy, też miałam szczęście za młodu 8 razy być co roku, więc też gdzieś to bardzo mnie utwierdzało w pozostawaniu w kościele i naprawdę mam poczucie, że moje pozostanie w kościele było bardzo świadome. Niejednokrotnie było takie po prostu zadawanie pytania, czy naprawdę chcę? Decyzja tak, nadal chcę. I kiedy różne jakby kryzysy, różne rzeczy się jakby wypływały, o różnych rzeczach się dowiadywałam, to i tak każdą z tych historii gdzieś musiałam przepracować i po niej podjąć decyzję, ponownie zostaję. Trochę mi się to z małżeństwem teraz skojarzyło.
Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę, tak?
Tak, dokładnie.
Jak mówił Jerzy Libert. Jakie są jej korzyści pozostania jednak w kościele? Od razu mówimy w perspektywie ludzi młodych. Polska jest najbardziej wyludniającym się krajem, jeśli chodzi o kościół ludzi młodych, tak? Opuszczają kościół wręcz deklaratywnie, nie chcą mieć z nim nic wspólnego. No to dlaczego warto zostać w kościele? Masz za sobą tę decyzję, że jednak warto, bo...
Okazja do największego wejścia w głąb siebie. Tak, takie spotkanie z Bogiem w głębi, bo no właśnie, można sprowadzić wszystko tylko i wyłącznie do psychiki, to nawet piramida Maslowa tutaj tak gdzieś się wyłania, że można po prostu dojść do jakiegoś poziomu zaspokajanych potrzeb i takiego wewnętrznego rozwoju i już mam wewnętrznie wszystko poukładane i już sobie dobrze radzę w życiu, ale jest taki moment, kiedy już wszystko jest dobrze, że brakuje tego czegoś więcej, nie? I tam jest miejsce na doświadczenie duchowości, mówi się tak ogólnie sakrum, tak? No ale ja akurat mam doświadczenie Boga żywego w Jezusie Chrystusie i dla mnie po prostu to jest taka głębia, której no nie doświadczę nigdzie indziej. Można by się było zatrzymać i nie pójść dalej, ale jest to poczucie no nie do końca nakarmienia. No i tego jest mi szkoda u młodych. Że no dojdą, tak, do jakoś tam rozwoju i czasem trzeba ich wyciągnąć po prostu z bagna i postawić chociaż do pionu, żeby w miarę się trzymali, ale jak już się trzymają, no to na tym zostawić jest po prostu smutne. Takie poczucie, no że można więcej, no i tak...
No oni mówią nie, dzięki. Ale jednak okazuje się, że młodzi są. Są księża, którzy wspominają stare, dobre czasy, kiedy 100 ministrantów służyło przy ołtarzu, przy okazji różnych świąt i uroczystości, szło w procesji. Jakubie, jak ty widzisz dzisiaj to zaangażowanie twoich rówieśników i młodszej młodzieży w to życie kościoła, liturgii? Czy to jeszcze ich jakoś kręci?
Nie ma co ukrywać. No, kiedyś na pewno było zdecydowanie więcej ministrantów, więcej kandydatów, ale wynika to też z tego, że było więcej dzieci po prostu. Teraz mamy jednak mniej dzieci, mniej, klasy są coraz mniej liczne, więc automatycznie będzie też mniej młodych w kościele w takim znaczeniu jakby liczebnym, tak? Natomiast młodzi są zainteresowani, chłopcy są zainteresowani służbą przy ołtarzu. W naszej parafii mamy kilku kandydatów i oni chcą służyć, oni się tym interesują, interesują ich naczynia liturgiczne z takiej po prostu ludzkiej, zwykłej ciekawości, co to jest, co się robi, po co to służy, a od tego my jesteśmy, żeby najpierw im wytłumaczyć, zaspokoić ich tą ciekawość, taką zwykłą ludzką, a przez to kierować do Boga, bo tłumacząc, że nie wiem, podchodząc do ołtarza i stawiając na ołtarzu kielich, można im automatycznie wytłumaczyć, co tam się dzieje, że tam jest rzeczywisty Chrystus, że tam jest Jego ciało, Jego krew. I on na tym polega także prowadzenie młodych chłopców do Boga, tak? No bo ministranci, no to jest służba chłopców.
To jest chyba to przekraczanie granic, ta ciekawość, o której mówiła Magdalena. Oni są ciekawi i może ci młodsi ministranci, którzy służą przy ołtarzu, mają świadomość, że posiedli pewną tajemną wiedzę. No bo kto ma pojęcie, do czego to służy, tak? Jak to się robi? Co to znaczy? A oni posiadają pewną wiedzę, bo chcieli się tym zainteresować, bo są tego ciekawi. Jakubie, a ty nie załamujesz rąk, patrząc ze swojej perspektywy, że z ministrantów coraz mniej, siłą rzeczy, mówiłeś o demografii, prosta rzecz, że nie zawsze nam przy świętej jest komu służyć, chyba że w parafii Matki Bożej Fatimskiej na każdej przy świętej są ministranci. Jak to jest?
Mamy dyżury i tygodniowe, i niedzielne, więc staramy się, żeby zawsze ktoś był. Wiadomo, że są różne sytuacje. Czasami jest tak, że przy ołtarzu no jest garstka albo jedna, dwie osoby. Natomiast nie ma co załamywać rąk, tylko trzeba wychodzić naprzód. Trzeba przede wszystkim wychodzić do młodzieży w szkole i tutaj rola też katechetów, kapłanów, żeby tych młodych zainteresować i pokazywać, że służba ministrantów to nie tylko jest modlitwa, to nie tylko to, co jest przy ołtarzu, bo to jest pewien fragment, ale to jest przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, z rówieśnikiem, bo ministranci nie tylko służą przy ołtarzu, ale mamy swoje spotkania przy grillu, gdzie się śmiejemy, gdzie różne historie się dzieją i śmieszne, i mniej śmieszne, ale to jest po prostu takie bycie z drugim człowiekiem. To jest też sport, dlatego że no przecież turnieje ministrantów. Nasi ministranci regularnie brali udział w tych turniejach też z sukcesami, więc choćby nawet gdy młody kandydat wchodzi do naszej zakrystii, widzi te puchary i to widzi, że jest to szansa takiego rozwoju też, te zaspokojenia własnej ambicji takiej sportowej. To też jest ważne, bo to jest coś, co przyciąga młodych ludzi. To także wyjazdy integracyjne. Choćby nawet w ostatnie wakacje uczestniczyłem w kolonii zorganizowanej przez parafię świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Pojechaliśmy na dwa autokary. Tam byli i ministranci, i schola z różnych parafii, bo i płocki, płoński, i jeszcze inne też. I to był też fajny czas takiej integracji ponadparafialnej, gdzie naprawdę serce rosło, gdy połowa kolonii i ministranci służyli przy ołtarzu i nie mieścili się. To naprawdę były fantastyczne momenty, gdzie no byłem wręcz przekonany, że takie mówienie, że jest mało ministrantów, że jest mało młodych w kościele, no to jest troszeczkę takie demonizowanie tego wszystkiego, bo realia są inne.
Mhm. A skąd się wzięła u ciebie taka pasja no duszpasterska, nazwijmy ją, do pracy w parafii, w prowadzeniu ministrantów. Ty zawsze od małego chciałeś być ministrantem, a potem chciałeś być prezesem ministrantów. To jest takie dłużenie. Tak, każdy żołnierz nosi buławę w plecaku, to każdy ministrant chce zostać prezesem.
Z prezesem jest tak, że prezes jest zawsze jeden i jednak problem, jakby to samo się stało, że zostałem tym prezesem. W pewnym momencie byłem najstarszym ministrantem, no i takie naturalna konsekwencja, że tą funkcję objąłem. Nie ukrywam, że gdzieś od małego byłem przez rodziców też prowadzony do kościoła. Dla nas to było całkowicie naturalne, że przychodzi niedziela, jest święto, idziemy do kościoła. I taka, można powiedzieć, zajawka ministrancka wzięła się z przykładu, bo to przykłady nas właśnie uczą, to przykłady nas też pociągają. Gdy zamykam oczy, gdy jestem mały, nie wiem, mam 3-4 lata, to mam przed oczami dwie takie postacie, które mnie zainspirowały. To byli dwaj kapłani. Jeden już nieżyjący, to jest proboszcz parafii mojej babci w Żukowie, ksiądz kanonik Buławski, który no dla takiego małego chłopca był takim wzorem. To było coś. Pójście, patrzenie, jak wszystkie te czynności liturgiczne są wykonywane. A drugi przykład to jest już przykład tutaj z mojej parafii naszego byłego już emerytowanego księdza proboszcza, który także jakby swoim zachowaniem po prostu ciągnął do Boga. Ciągnął do tego, że to jest po prostu coś fajnego, tak? Wiadomo, że w przypadku 3-4-letniego chłopca, no trudno mówić jeszcze tutaj o jakichś górnolotnych myślach, tak? Ale to po prostu było takie zainteresowanie, że to jest fajne i ja też chcę. Potem oczywiście znalazłem się przy ołtarzu. Pierwsza komunia święta to było to pierwsze spotkanie już w zakrystii, gdzie najpierw jako kandydat zaczynałem służyć. No a po pierwszej komunii świętej już oficjalnie mogłem założyć komrze, były obuczyny. Mhm. Pamiętam, że nas dziesiątka z tego rocznika mojego, chłopców pierwszokomunijnych została ministrantami. Do dzisiaj z tego rocznika tylko ja zostałem ministrantem, no i jako najstarszy zostałem prezesem.
Ale na pewno te lata ministrantury kolegów, którzy już nie są razem z tobą przy ołtarzu, też nie poszły na marne. To gdzieś tam się, że tak powiem, odkłada w duszy czy psychice. Tutaj Magdalena powiedziałaby, czy to jest prawda, ale takie doświadczenia wspólnoty przy ołtarzu, jakiejś takiej właśnie tajemnicy i sakrum, to gdzieś musi na dłużej zostawać. Jeszcze chciałbym księdza Tomasza zapytać. Wypadłeś z duszpasterstwa, czy wpadłeś w głębsze duszpasterstwo, przestając pracować w tym wymiarze parafialnym, a teraz jesteś w wymiarze diecezjalnym, organizatorem wielu spotkań, ogarniasz młodzież. Łatwo ci jest być wzorem i tak pociągającym, jak ci księża, których wymienił Kuba, będąc jakby oddalonym od parafii? Mm-hmm.
To już, czy tak, też mówiąc szczerze, to jakby trochę odpadłem, trochę nie odpadłem z tego też powodu, że pomagam przy parafii świętego Józefa na Cholerce. Czyli tam też prowadzę bierzmowanych. Byliśmy na dwóch turach rekolekcji. Więc jakoś może przynajmniej w jakiejś mierze jestem znany wśród nich i trochę bliższy. Mhm. Plus też co niedzielę odprawiam właśnie mszę świętą o 18:00 też dla młodych w tamtej parafii. No i właśnie teraz za chwilkę będą ruszały spotkania dla kandydatów do bierzmowania po wyjeździe na Wake Up. Będziemy po prostu się formować, spotykać co tydzień. Więc trochę odszedłem od parafii, trochę jestem, trochę pogłębiam duchowość, trochę szukam nowych rozwiązań. Wiadomo też, że dopiero minęło parę miesięcy, więc też tak się staram bardzo spokojnie podchodzić do swojej funkcji i perfekcjonizm właśnie tutaj, wiadomo, ma swoje plusy, ale też i duże minusy, więc tak spokojnie to staram się stabilizować, bilansować, no i po prostu być też dla młodych.
Jasne. Padły tutaj określenia, plany formacyjne, duszpasterskie. Padło tajemnicze określenie Wake Up. To wszystko jeszcze przed nami. Krótka przerwa muzyczna. Wracamy za chwileczkę. Witam po krótkiej przerwie muzycznej. Razem ze mną w studiu ksiądz Tomasz Dec, Magdalena Bojanowska i Jakub Rososiński. Wszyscy związani z duszpasterstwem młodzieży i z tym, co pojawiło się w naszej diecezji, co powiedziałbym jest nowym etapem w historii diecezji. Przypomnę, 950 lat naszego kościoła lokalnego. Szkoła animatora. Otwiera się przestrzeń przygotowywania ludzi świeckich do duszpasterstwa, pomocy, a może czasami niezastąpionej funkcji w naszych parafiach. Czym jest szkoła animatora?
Szkoła animatora to taka przestrzeń na wzajemną integrację. Za chwilkę też Kuba powie właśnie jako uczestnik tej szkoły więcej. Natomiast w założeniu to po prostu tworzenie przestrzeni i relacji dla ludzi, którzy chcą świadomie przejmować pewną władzę, czy po prostu służbę w kościele wśród młodych i razem się formować, być na drodze. Też ufam, że w przyszłości mieć kontakt ze sobą, nawzajem się też wspierać, razem wyjeżdżać na różne rzeczy, tak jak mówił o tym Kuba z ministrantami, to przecież można śmiało organizować różne rzeczy potem razem. Taka przestrzeń dla ludzi młodych i lekko bardziej zaawansowanych wiekowo, bo tak to się układa.
Jak to było w formularzu? Pełnoletni, młodzi pełnoletni, tak? Mogą uczestniczyć w tej szkole.
Nawet troszkę młodsi, bo też potencjał jest w tych młodych, a też właśnie mamy takie realia diecezji, że w zasadzie studenci to są właśnie w większych miastach. Nawet tutaj Płock jest takim miastem, gdzie raczej młodzi wyjeżdżają pewnie na studia, tak przynajmniej jakaś część. Więc już tą służbę możemy dawać młodszym i po prostu budować z nich taki świadomy kościół, który bierze odpowiedzialność nie tylko dlatego, że jest coraz mniej księży i na parafiach będzie coraz mniej wikariuszy, ale też dlatego, że taka jest rola świeckich, że to oni w zasadzie, nawet bez zasady, powinni po prostu dawać świadectwo i formować innych. I to jest naturalne, że dostaje, daje. Mm-hmm.
Magdaleno, kiedy w tym procesie nabywania samoświadomości, jak to określiłaś, pojawiło się to światło, że może moim miejscem, moim zadaniem życiowym jest pomagać innym ludziom. Pomagasz jako psycholog, jako fachowiec, pomagasz też jako duszpasterz. Pewnie dzisiaj by niektórzy chcieli duszpasterka, a nie będziemy się nikomu narażać.
Nie przeszkadza mi ta wersja, dla mnie nie masz tego znaczenia. To znaczy, taką funkcję to można powiedzieć, że ja już właśnie w latach moich licealnych zaczęłam pełnić, bo jeszcze będąc w Petroklezji już prowadziłam, pamiętam, kółko biblijne, tak? Mhm. I to już miał takie początki. Jeszcze pamiętam, jak właśnie ksiądz Łukasz Mastalerz wtedy tak też miał taki dar do takiego właśnie przekazywania nam odpowiedzialności, że jak ja chciałam coś poprowadzić, żeby on mi pomógł, i pamiętam wtedy ksiądz Łukasz mówi, dasz radę, poprowadź te kółko biblijne, tak? I gdzieś ta mała grupka się spotykała, więc taka forma współpracy z młodymi to już wtedy była. A teraz po prostu, no właśnie, troszkę już te doświadczenie i troszkę właśnie też zmiana u mnie z racji zawodu doprowadziła do tego, że w tym momencie, jak miałam powiedzieć, jak na to patrzę, to widzę to bardziej w taki sposób, że jeżeli mogę coś swoją wiedzą i doświadczeniem zmieniać na plus, czyli jakby o co mi chodzi, właśnie odczarowywać takie niezdrowe postrzeganie duchowości, tak? Czyli pomagać po prostu, żeby to było zdrowe, mhm. nie jakieś powykrzywiane, to chcę korzystać z tych okazji, dlatego, że jeżeli już spotykam młodych spoza kościoła, którzy rozważają wejście do kościoła, bo są teraz, jest dużo młodych osób, które nie są tymi, którzy odeszli, tylko jest dużo młodych, którzy w ogóle nie weszli. Mhm. Bo są po prostu z pokolenia rodziców, którzy odeszli i te dzieci nie doświadczyły jeszcze kościoła. I znam tak młodzież, która po prostu z takim zaciekawieniem pyta o kościół, obserwuje, bo mam w klasie na przykład koleżankę, która jest taka jakaś miła, dobra, zaangażowana w kościół, ciekawi mnie, co tam jest, tak? I widzę, że ta ciekawość się pojawia i jeżeli widzę, że mam możliwość w jakiś sposób, swoim małym wkładem przygotowywać miejsce w kościele na tyle, na ile ja mogę, tak? Swoją osobą, swoją pracą, swoją pomocą, czynić takim zdrowym, służącym i ubogacającym miejscem, to tak jakby troszkę daje taką podwalinę dla tych, którzy może wejdą. Nie, bo najtrudniejsze dla mnie osobiście by było to, gdyby młody człowiek z zewnątrz wszedł do kościoła i bardzo szybko natknął się na coś, co jeszcze gorzej go gdzieś tam wewnętrznie skrzywdzi, tak? Czyli po prostu to, czego byśmy nie chcieli w ogóle, żeby w kościele było. A gdzieś jeszcze mimo wszystko taka toksyczna duchowość się wybija. No jest po prostu, tak?
No to muszę pociągnąć temat. Na czym polega toksyczna duchowość? Jeśli ktoś myśli o sprawach duchowych, zaczyna się modlić, nie wiem, bierze do ręki różaniec, albo jeszcze ewangelizuje innych, zachęca, to coś może być w tym nie tak?
Bardzo może być nie tak. Ogólnie, jeżeli dotykając tematu na przykład wszelkich wielu zaburzeń lękowych, tych wszystkich obsesyjno-kompulsywnych, tak. To aż czasem się śmiejemy na szkoleniach, że Kościół jest doskonałym miejscem, żeby to obserwować i dostrzegać te osoby.
Poważnie, tak na to patrzą psychologowie?
Tak, tak, tak. Jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, chociażby sam fakt takiego w ogóle zapytania siebie, dlaczego ja, będąc w Kościele, pewne rzeczy powielam. Sam fakt, nie wiem, odmawiania różańca, tak? Ktoś może odmawiać z głębokiej relacji z Bogiem i z tego, z tej potrzeby tego właśnie wejścia w jakąś taką prywatną, głęboką relację, a dla kogoś to może być po prostu przymus psychiczny, tak? Że jeżeli ja nie odmówię, no to coś się stanie. Lub muszę odmówić, żeby coś się stało.
I zasłużyć na wieczne zbawienie.
Powiedzmy, tak? I tych jest mnóstwo takich sytuacji i takich trudności, bo później ktoś w ten sposób próbuje duchowość przekazać młodemu pokoleniu. A młode pokolenie jest już takie, że jak czegoś nie rozumie, no to powie wprost, że ja nie rozumiem, w jakim celu mam to robić. Kiedyś było właśnie tak, że młodych było tak dużo, bo oni tak nie pytali. W szkole się mówiło, ja nie dyskutowałem, tak? Z nauczycielem się nie dyskutowało. Z przełożonym czy z księdzem się nie dyskutowało. A teraz młodzi chcą dyskutować. I to jest dobre, tylko że często gdzieś tam wyżej to jest krytykowane, no że nie, że musisz na ślepo coś przyjąć. A młodzi powiedzą, nie, jak mam na ślepo przyjąć, to nie przyjmę. No i ogólnie to jest dobre. Tylko właśnie chodzi o to, żeby rzeczywiście wyjaśnić to w sposób, który ich nie oddali, a im to wyjaśni, tak żeby oni sami mogli też to przyjąć dla siebie. Także ja też to przyjmuję. To jest takie niesamowite jakby rozróżnienie, co tu jest do zrobienia.
Tą wiedzą i tym doświadczeniem będziesz dzieliła się w czasie tegorocznej edycji Szkoły Animatora. Czy ty już przeszłaś tę formację, czy ty wchodzisz w to, a jednocześnie próbujesz dzielić się swoim doświadczeniem?
Tak, będę uczestniczyć, że nie przechodziłam, będę przechodziła, biorę udział w tegorocznej edycji Szkoły Animatora i też prowadzę właśnie jedno spotkanie i właśnie moim głównym celem, jaki sobie stawiam, jest przede wszystkim właśnie przekazanie, zwrócenie uwagi na to, co nie służy i nie buduje relacji, mam tutaj na myśli tak, relacji z Chrystusem, tylko nam wykrzywia. Czyli przede wszystkim te fałszywe obrazy Boga. Że ja skądś wiem, że Bóg taki jest, nie mam pojęcia skąd, ale on na pewno taki jest. No i potem tak wracamy, wchodzimy głębiej. Skąd? Ja tak uważam. Ja jakieś prowadziłam właśnie warsztaty z obrazów Boga i to jest niesamowite przełożenie. Opowiedz mi, najpierw opowiedz mi, jakiego ty widzisz Boga, a ja ci powiem, jakiego masz tatę. Ziemskiego. I dobrze, jak ktoś zwróci na to uwagę, to się troszkę zastanowi nad tym. Ale czasem to, że się zastanowi i zobaczy to przełożenie, rzeczywiście porównuje, nie tylko do ojca w sumie, do matek również, do rodziców po prostu, że taki jest Bóg, jakiego gdzieś głęboko wspominam mojego rodzica, to czasem samo zauważenie też jeszcze nie wystarczy. No bo jeżeli ktoś ma całe życie doświadczenie Bóg, czy tata, tak, taki surowy, groźny, I tak mocno na tym bazuje, to samo jeszcze uświadomienie sobie, że porównuję Pana Boga do mojego taty, no też jeszcze może być za mało.
Ma resztę życia, żeby się z tym zmagać.
No tak, właśnie. Nie? I takie wejście w cały proces teraz, żeby po prostu tu sobie to poukładać. Ale żeby pokazywać, że to, że sobie poukładasz takie rzeczy, nie znaczy, że ciebie po prostu musi to wypchnąć z kościoła, bo to nie ma takiej potrzeby. Po prostu.
Takie tematy i ta wiedza czeka uczestników tegorocznej edycji Szkoły Animatora. Abiturientem ubiegłorocznej edycji jest Jakub. Jakubie, na czym polegała ta Szkoła Animatora? Zacznijmy od tego, skąd się o tym dowiedziałeś i dlaczego w to wszedłeś?
Dowiedziałem się z Facebooka Duszpasterstwa Młodzieży Studnia, też z własnej parafii, ponieważ mam kontakt z młodzieżą, mam kontakt z ministrantami, które prowadzę spotkania, zbiórki. Pomyślałem, że taka szkoła animatora, czyli szkoła kogoś, kto takie spotkania prowadzi, kto ma kontakt z młodzieżą, będzie taką dodatkową umiejętnością, żeby lepiej te spotkania prowadzić, żeby bardziej młodych poprowadzić do Boga. I tutaj się nie pomyliłem. Rzeczywiście Szkoła Animatora jest naprawdę bardzo dobrą przestrzenią. I to jest taka przestrzeń, która rozwija w trzech kierunkach. Przede wszystkim rozwija w stronę Boga, dlatego że trudno mówić o Bogu, nie mając z Bogiem relacji. I Szkoła Animatora ma przede wszystkim pokazać, w jaki sposób budować swoją relację z Bogiem, bo jeżeli ja będę miał tą relację, to będę mógł mówić o tym i będę przede wszystkim swoim przykładem świadczył o tym, jak ta relacja powinna wyglądać. Po drugie, szkoła animatora to jest rozwój we własnym kierunku, dlatego że można się dowiedzieć, w jaki sposób prowadzić spotkania, żeby one były ciekawe, ale przede wszystkim, i to jest bardzo ważne, w jaki sposób nawiązać relacje z młodym człowiekiem, dlatego że podstawą jakiegokolwiek duszpasterstwa młodzieży to jest nawiązanie relacji. Jeżeli młodzi nie będą mieli z tym, kto prowadzi duszpasterstwo, jakiejkolwiek relacji, to tak naprawdę to będzie tylko takie klasyczne odhaczenie bierzmowania bez żadnych dalszych konsekwencji, a kolejny kontakt to będzie wtedy, kiedy będzie potrzebny jakiś chrzest, ewentualnie małżeństwo. Więc ta relacja, nauczenie się nawiązania tej relacji z młodym człowiekiem jest bardzo ważne i o tym mówi też szkoła animatora, żeby być ludzkim dla młodzieży. A po trzecie to jest rozwój w tym kierunku takim całkowicie ludzkim. Spędzanie czasu, choćby nawet wspólne obiady, wspólne kawy. To jest coś, co powoduje, że mamy kontakt z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania co my. To jest wymiana też doświadczeń, jak wygląda w innych parafiach przygotowanie do bierzmowania, prowadzenie scholi, prowadzenie ministrantów. To jest korzystanie z takich już sprawdzonych doświadczeń i przenoszenie ich do innych parafii. To też jest ważne, dlatego że nie ma jakichś, nie wiem, forum prezesów ministrantów. A tutaj na przykład było kilku prezesów i mogliśmy porozmawiać na temat tego, jak wygląda przygotowanie kandydatów. Były też osoby ze scholi, więc też były gdzieś tam rozmowy na ten temat, a także po prostu zwykłe przygotowanie kandydatów do bierzmowania, bo to też jest celem duszpasterstwa młodzieży.
Co było takim twoim odkryciem, może największym w czasie tej formacji w szkole animatora? To, co mówisz, brzmi tak, jakbyś to już zintegrował, jakbyś to już znał od, nie wiem, lat. Wypływa to z ciebie. A było dla ciebie czymś może szokiem? Coś, z czego się dowiedziałeś?
Może szokiem nie, ale takim odkryciem w takim znaczeniu, że nigdy sobie tego do końca nie uświadamiałem. To były pierwsze zajęcia właśnie o tych relacjach i o tym, że to było coś, co często padało na szkole animatora, że trzeba być ludzkim dla młodzieży, a po drugie, że trzeba z nimi nawiązać relacje, bo duszpasterstwo młodzieży to nie są studia, to nie jest szkoła, że przychodzimy, zaczynamy mówić o Bogu, kończymy i koniec. Tylko to jest właśnie nawiązanie tej relacji, bo jeżeli człowiek ma relację z kimś, to będzie chciał w to wejść w głębi, będzie chciał poznawać Boga, będzie chciał być z drugimi młodymi, bo będzie ich do siebie nawzajem coś ciągnęło. I to były pierwsze zajęcia szkoły animatora. I to było coś, co nagle tak w mojej głowie tak strzeliło, że rzeczywiście to jest podstawa i sens duszpasterstwa młodzieży. Bycie ludzkim i nawiązanie relacji z młodymi.
Mhm. To był punkt wyjścia tych spotkań w szkole animatora. Ile ich było w zeszłym roku? 8 spotkań co miesiąc?
Tak. Raz w miesiącu spotkania. Spotkania były od godziny 10:00, kończyły się obiadem i modlitwą. Co też ważne, to nie była tylko msza święta, więc jakby uczyliśmy się różnych form modlitwy. Były i modlitwa liturgią godzin i też adoracja taka w ciszy, żeby po prostu nawiązać swoją intymną relację z Panem Bogiem. Wiadomo, że oczywiście na rozpoczęcie mieliśmy uroczystą mszę świętą z księdzem biskupem. No i zakończenie też było w katedrze wraz z wręczeniem świadectw ukończenia szkoły animatora.
Ilu absolwentów liczy ubiegłoroczna edycja? Ilu was kończyło?
To już niestety nie pamiętam dokładnie.
Ale kilkadziesiąt osób było, tak. Około 40, może więcej. W tej chwili mamy nowy nabór. Ksiądz Tomasz będzie wiedział bardziej harmonogram, od kiedy się zaczyna kolejna edycja.
Rozpoczynamy tak jak w tamtym roku, czyli w adwencie, czyli dokładnie 14 grudnia jest pierwsze spotkanie w sobotę. Ale cały harmonogram też już jest podany na stronie ddmstudnia.pl. Zachęcam bardzo serdecznie, żeby się zapoznać i też tam są wypowiedzi i wcześniejszych absolwentów i też tych, którzy będą tam po prostu jako no właśnie ci, którzy będą też się dzielić swoim doświadczeniem.
Nasi goście też tam są.
Dokładnie. Oboje. Mhm. Więc do tego zachęcamy bardzo, żeby zobaczyć i żeby też może komuś powiedzieć w parafii, że jest coś takiego, może w twojej parafii nie ma jakichś takich spotkań, bo na przykład jest sam proboszcz albo ksiądz wikariusz jest przeciążony, to są spotkania w Płocku, może chcesz się rozwinąć, zobaczyć właśnie więcej, inną perspektywę. Także do tego zachęcamy bardzo mocno.
Młodzi ludzie, którzy wyjechali z rodzinnej miejscowości i są na studiach, mówią, że dopiero tam odnaleźli jakieś duszpasterstwa, jakieś grupy formacyjne. No taka jest nasza diecezja, że składa się głównie z parafii wiejskich. Jeden proboszcz, często przewalony obowiązkami, a ta szkoła animatora ma za zadanie wykształcić takich ludzi, którzy być może wyjdą z inicjatywą stworzenia czegoś takiego w swoich parafiach. Nie wiem, czy są już jakieś takie wymierne efekty tej szkoły animatora ubiegłorocznej. Jakubie, no, byłeś prezesem ministrantów, jesteś prezesem ministrantów, jesteś lepszym prezesem po tej szkole, bo wiesz już trochę więcej i na więcej rzeczy zwracasz uwagę, ale może pojawiły się w którychś parafiach jakieś grupy duszpasterskie. Tomku, wiesz o czymś takim, że ktoś z wykształconych dał coś z siebie i to działa?
Wiem o dwóch dziewczynach z parafii Strzyk, Karolinie i Dominice, że pozdrawiamy serdecznie, że będą, że prowadzą spotkania dla kandydatów do bierzmowania w tym roku w swojej parafii.
Także
to jest taki wymierny też efekt tej szkoły. No i uważam, że to jest piękne, że właśnie ktoś w ich wieku będzie słuchał ludzi o podobnych wartościach, podobnym świecie, a nie proboszcza, który już ma właśnie swoje lata, z całym szacunkiem do wieku, ale po prostu to jest inny świat i taki drugi, inny młody człowiek po prostu może to zrobić bardziej efektywnie.
Jasne. Odwołam się do twojego doświadczenia duszpasterskiego, wojsko Gedeona. Jeszcze masz z nimi coś wspólnego, czy już zmieniłeś to na duszpasterstwo studnia? Znaczy, ja od razu powiem, wkrótce nie drążę, bo wojsko Gedeona rekrutowało się, że tak powiem, w większości przypadków, ci, z którymi rozmawiałem na antenie, właśnie z kandydatów do bierzmowania. To jest ta młodzież, która tylko do bierzmowania, żeby się rozstać z kościołem, z tym papierkiem, tak? Jak to brutalnie niektórzy określali. A oni zostawali i zaczęli formować innych. W tę stronę też chcesz działać, prowadzą też szkołę animatora, prowadzą duszpasterstwo młodzieży, żeby to bierzmowanie jest taką okazją do zainteresowania i posłania tych młodych ludzi?
Na pewno też, ale właśnie te spotkania, czy w rejonach, które ksiądz biskup w tamtym roku też rozpoczął, plus też właśnie szkoła animatora, to jest takie, uważam, opatrznościowe, żeby właśnie żeby ożywiać te miejsca, gdzie są młodzi ludzie, że niekoniecznie jakby muszą też jeździć do Płocka, ale na przykład możemy też razem coś robić. Też właśnie myślimy, chociażby o jakiejś formie rekolekcji wielkopostnych w kościele, żeby zrobić dla tych ludzi i właśnie żeby oni nie musieli pokonywać jakiejś takiej długiej drogi do Płocka, tylko kilka kilometrów i już mogą mieć spotkanie z Bogiem żywym, po prostu dzięki też innym młodym ludziom, którzy czy przez szkołę, czy przez liderów duszpasterstwa młodzieży są w parafiach i tak jak mówili z do Rzymian, że po prostu inni oczekują, aż się ci synowie i córki Boże objawią i poprowadzą ich, a naszą rolą jako duszpasterzy jest po prostu tylko powiedzenie, są narzędzia, śmiało działaj, proszę bardzo.
Mamy już nabór, wiemy, ilu jest chętnych do rozpoczęcia kolejnej edycji.
Tak, na razie jest liczba około 10, dlatego zapraszamy bardzo serdecznie. W tamtym roku około 30 osób właśnie było, więc też zachęcamy, żeby taka liczba była. Ale oczywiście tyle osób, ile będzie, to będziemy działać i robić różne fajne rzeczy.
Stawiamy na jakość.
Tak, ale też właśnie oprócz pani Magdy, która jest młodym człowiekiem, też jest tam właśnie wielu innych młodych z różnym doświadczeniem, więc to na pewno będą wartościowe spotkania. Plus też no, ja mam takie pragnienie, żeby od tego zaczęliśmy, żeby po prostu mieć w różnych miejscach diecezji ludzi, którzy robią konkretne rzeczy, spotykają się, przekazują informacje, działamy razem na terenie całej diecezji, to jest moje też takie marzenie i założenie i moja wizja też, żeby właśnie razem tworzyć duszpasterstwo jako, wiadomo, część Wojska Gedeona, ale też duża inna część po prostu jako ludzi, którzy szukają innych i są dla Boga takim światłem po prostu.
Jasne. Może jednak zmieści się nam jeszcze kilka nut dobrej muzyki, bo pozostało nam jeszcze tajemnicze określenie Wake Up, do którego wrócimy już za chwileczkę. Wake Up, siostry i bracia, czyli wstajemy, nie śpimy. To nazwa wydarzenia, które ma już swoją tradycję. Wróćmy do początków. Tomku, skąd się wziął Wake Up?
Wake Up wziął się stąd, że jedna z uczestniczek właśnie pierwszej pielgrzymki, jak wróciliśmy autokarem, to stwierdziła, że mamy zasoby, żeby stworzyć spotkanie takie ewangelizacyjne u nas. No i zaczęliśmy właśnie tworzyć. Teraz będzie szóste spotkanie. Także serdecznie zapraszamy 23 listopada.
Przechodzimy od razu do reklamy.
Wszystkich młodych i też takich, którzy chcą zobaczyć, jak można się pomodlić i po prostu przyjść, to wszystko jest otwarte. Strona ddmstudnia.pl i wszystkie informacje też są tam na stronie.
Dla wielu ludzi, także tych dorosłych, widząc to, co się dzieje na hali Mazowia, ten tłum młodych ludzi, którzy wspólnie modlą się, śpiewają, chcą wielbić Pana Boga, jest wydarzeniem przełomowym. Braliście już udział w tym wydarzeniu Wake Up? Magdalena?
Tak, tak. Ja brałam nawet nie raz, dwa razy, tylko raz był w plenerze chyba na zewnątrz, tak?
Przed
był?
Kościołem. Mhm.
Tak, przed kościołem. W zeszłym roku, w ubiegłym roku brałam udział trochę bardziej, też w posłudze, tak? Bo byłam tam jako psycholog. Mieliśmy takie oddzielne też pomieszczenie, gdzie byliśmy do dyspozycji i można było tam gdzieś z nami porozmawiać, jakieś takie w minimalnej chociaż formie, ale gdzieś to wsparcie uzyskać.
W tym roku pomaga też będzie.
I w tym roku też będę, tak, tak, tak. Już mam przygotowany, już wiem, co zabiorę, jakie pomoce, co ze mną pojedzie.
Możesz uchylić rąbkę tajemnicy?
Słucham.
Co będzie? Nie wiem, maskotki, chusteczki, może ta chusta królowa? Nie.
Nie, kredki nie, ale na razie tak myślę o takim kocu, którym się będzie można tak ciasno otulić, docisnąć w czasie rozmowy, bo docisk, nie? To jest takie przywracanie poczucia bezpieczeństwa i różne karty takie metaforyczne, terapeutyczne, z których osobiście bardzo lubię korzystać w pracy z młodymi, żeby nam w ograniczonej ilości czasu można było jak najbardziej pomóc, żeby to była taka pigułka, tak jakby ktoś komuś dał po prostu nie tyle lek, który się wolno uwalnia, tylko taki po prostu strzał, tak, żeby jak najszybciej gdzieś wzmocnić i przywrócić jakąś taką harmonię wewnętrzną, chociaż na chwilę, i żeby pokazać po prostu, że tak można i że to pomaga i że trzeba z takiej pomocy korzystać, żeby te życie przeżyć tak porządnie, ale też miałam okazję po prostu być na uwielbieniu, też były ze mną moje małe dzieci, moje prywatne dzieci i też to było po prostu niesamowite, bo że mogłam to widzieć już, wspominać, jak ja uczestniczyłam jako nastolatka. Teraz już uczestniczyłam w uwielbieniu już jako mniej nastolatka, ale były jeszcze ze mną dwie córeczki moje, które też po prostu patrzyły na to z takim zafascynowaniem. I one już tak małe widziały właśnie taki żywy, prawdziwy, radosny kościół, współtworzony przez młodych ludzi. To takie doświadczenie nieba. Takie to było naprawdę głębokie, że po prostu miejsce wolno od takiego porównywania, rozglądania się, co, kto, jak i gdzie, kto usiadł, kto nie usiadł, kto klęknął, kto wstał, kto ręce podniósł, kto nie podniósł. Totalna autentyczność. Od razu dla mnie to po prostu i w doświadczeniu Boga i relacji i duchowości niesamowite i w kontekście psychologicznym też niesamowite. Miejsce, gdzie się czuję bezpiecznie, od razu już idę głębiej, bo od razu widzę tak harmonia, ruch, inni ludzie, wiele czynników, które po prostu też mi pomagają się regulować. Nie chcę tego teraz tutaj sprowadzić tylko na temat jakby psychologiczny, jak to jest dobre, ale po prostu tego się nie da ukryć. To jest
duch i
okazja.
Psychika są ze sobą związane.
Kuba da bardzo dobrze o tym mówi, o tej relacji. Sam fakt tego właśnie, że to miejsce, gdzie te relacje się tworzą, gdzie są i gdzie to są relacje głębokie i bezpieczne, jest niesamowicie budujące. I to jest zasób, który jest nam dany, z którego niestety młodzi coraz rzadziej korzystają, bo się izolują, gdzieś tam uciekają, a tu jest okazja, że nie, że są razem, wychodzą. I jest właśnie to spotkanie, które jest czymś niesamowitym. Dlatego ja też osobiście bardzo zapraszam, zachęcam. Wszelkie informacje już są tutaj podane, gdzie można znaleźć i przyjechać. Jak najbardziej.
Dla mnie zaskakującym było to, rozmawiając z tą młodzieżą, która brała udział w tym festiwalu Wake Up, że oni do Boga mówią tato, o Bogu mówią tato. Jak to się zadziało, że oni zeszli tak mówić do Pana Boga?
Znaczy to już papież Franciszek i Pan Jezus wcześniej użył tego słowa Abba, które oznacza tato. No i papież Franciszek też w ostatniej encyklice o sercu Jezusa też właśnie wyjaśnia, że taki jest zwrot. No i to jest takie po prostu zdrowy obraz Boga, który jest tatą, który jest obecny, który czuwa nad dzieckiem, nad synem, nad córką. Więc no też takiego Boga ukazujemy, żeby właśnie młodzież mogła mieć zdrowy jego obraz i mieć zdrowe życie w każdym obszarze. I stąd też tak, no my jako księża, tak naprawdę pewnie to od nas się wszystko zaczęło. No i potem właśnie dzieci przyjmują język rodziców. To pani Magda może to potwierdzić i powiedzieć o tym, więc tak mi się wydaje, że taka jest droga, nie? Że że gdzieś my jako duszpasterze to wprowadzamy, mówimy, wyjaśniamy. No i tak Jezus też się modlił. Jak byłem w Ziemi Świętej parę lat temu, no to też słyszałem na ulicy, jak właśnie dziecko mówiło do taty swojego Abba. Także to jest właśnie to, nie?
Ciekawe, czy się zdziwił pierwszy raz. No, niesamowite. Jakubie, bierzesz udział w Wake Up w tym roku, czy brałeś już?
Niestety nie brałem jeszcze udziału w Wake Up, jakoś nie po drodze mi było do Ciechanowa, ale słyszałem bardzo wiele dobrych rzeczy o tym wydarzeniu.
Pisałem do proboszcza, trzeba ministrantów wziąć i przyjechać.
No tak, jesteśmy może, bardzo chętni.
Może to załatwimy na antenie, bo SMS pisałem, ale żaden mi nie odpisuje.
Może jakieś zobowiązanie może padnie za chwilkę.
Tak, już tutaj ubijamy targ.
Dobrze, to porozmawiamy na ten temat, ale już może poza mikrofonami. Natomiast bardzo wiele dobrego słyszałem, przede wszystkim ten autentyzm wiary. To jest coś, co buduje młodych, co pokazuje młodym, jak ta wiara wygląda. I bez tego autentyzmu nie będziemy w stanie trafić do młodych. I takie spotkanie, gdzie jest cała masa młodych ludzi, którzy wyznają wiarę w Boga w sposób autentyczny, to jest naprawdę bardzo budujące i to jest coś, co po prostu trafia prosto do serca. Mhm.
Dla mnie mocne doświadczenie tego, że Wake Up miałam wrażenie, że od początku do końca było prowadzone przez młodych. Bardzo tam widziałam ingerencję kapłanów, znaczy byli, tak, przy niesieniu Najświętszego Sakramentu, ale ogólnie było mocne doświadczenie tego, że młodzież trzymała całe te wielkie wydarzenie w jakiś sposób w swoich rękach, co jest bardzo niesamowite pod tym względem, że nie robimy czegoś dla kapłana, którego nawet uwielbiamy, który nawet jest niesamowity, ale jesteśmy na przykład we wspólnocie, dopóki jest ten kapłan. A jak ten kapłan odchodzi albo go przenoszą, no to wtedy ja też gdzieś znikam.
No to jest częsta rzeczywistość naszych parafii.
No właśnie, tak, bliska mi bardzo. Ale tutaj jest po prostu sytuacja, że jest tak to zbudowane na Bogu, na tacie, tak? A kapłan jest, towarzyszy, ale nie na nim. I to było tam widać bardzo mocno, więc tak, to też się chwaliło.
Im mniej duszpasterza młodzieży w duszpasterstwie młodzieży, tym lepiej, Tomku.
Pewnie coś w tym jest, natomiast jeśli go jest mniej, no to właśnie na rzecz, żeby innych było więcej. Mhm. Żeby było więcej Magdalen Bojanowskich, Jakubów Rosyńskich, ludzi po prostu, którzy tworzą na miejscu kościół. Jeszcze też przy okazji zachęcamy do wejścia na stronę. Też jeszcze trwa cały czas zapis na wyjazd na jubileusz młodych, 13-dniową przygodę duchowo-ludzką.
Też odległa perspektywa, ale dosyć duże przedsięwzięcie. Kiedy?
Na przełomie lipca i sierpnia też tych dat już nie, bo tyle tych dat jest, że to ciężko spamiętać.
Ale DDM, myślnik, studia, dokładnie. Studia i wszystko wiadomo.
Natomiast do końca grudnia są zapisy, więc można też różne babcie, ciocie odwiedzać przed świętami, żeby wspierały i można się zapisać. I to jest właśnie naprawdę piękne takie doświadczenie, że można zwiedzić kraj, zbudować relacje i spotkać Chrystusa, więc to też jest piękne i od razu też, jak już wpadłem w słowo, to kto zapraszam też na Sylwestra Młodych, który będzie w Strzegowie i też dla całej diecezji, dla wszystkich młodych, także więcej informacji już za chwilkę będzie, a w najbliższą sobotę też uwielbienie w Płocku pierwsze tutaj w studni i takie będą też co miesiąc, takie też jest założenie, że jak jest spotkanie szkoły animatora, to potem jest też uwielbienie otwarte dla wszystkich.
Zapowiedź pierwsza. Do tych wydarzeń będziemy jeszcze wracać na naszej antenie i je promować, bo no, kolejny rok historii naszej diecezji, kolejny może rozdział w historii, kiedy animatorzy stają się duszpasterzami. Animator, ten, który niesie ducha, niech ten duch tchnie w naszej diecezji, w ludziach młodych. O tym dzisiaj mówiliśmy w audycji. Dziękuję serdecznie za gościnę w studiu. Ksiądz Tomasz Dec, Jakub Rososiński i Magdalena Bojanowska byli gośćmi audycji Święto w Codzienności. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Ksiądz Paweł Czarnecki, dobrego wieczoru. Szczęść Boże.